Jan został doceniony jako człowiek o głębokiej wierze, natomiast pisze, że był pogrążony w mrocznej nocy kilka miesięcy po przyjęciu chrztu. Wydawało mi się wyjątkowo trudne i mozolne wykonanie tego, co proponowało mi Boże miłosierdzie. Przywiązany byłem do licznych błędów mego poprzedniego życia i nie wierzyłem w możliwość uwolnienia się od nich. Do tego stopnia ulegałem przywarom i zaspokajałem moje złe pragnienia. Potem jednak z pomocą ożywczej wody zmyta została nędza mego poprzedniego życia. Boże światło zalało me serce. Ponowne narodziny zamieniły mnie w całkiem nową istotę. W cudowny sposób zaczęły się wówczas rozwiewać wszelkie wątpliwości. Wyraźnie pojmowałem, że ziemskie było to, co żyło we mnie wcześniej w niewoli ciała. Boskie zaś było i niebiańskie to, co zrodziło się już we mnie z Ducha Świętego. Na zewnątrz był takim gorliwcem, że już po roku przyjął święcenia kapłańskie, a gdy zmarł biskup Kartaginy, w 2 lata po chrzcie został biskupem tejże wspólnoty, wtedy już bardzo znanej w północnej Afryce. No i nie trudno się domyślić, że znalazła się grupa, która nie była zbyt zadowolona, że taki neofita w 2 lata po chrzcie został biskupem. Od razu znalazła się grupa, która niezbyt przychylnie patrzyła na niego. Nawet doszło do tego, że grupa kapłanów i chrześcijan wybrała innego biskupa. To jest rok 248. W 49 cesarzem zostaje Decjusz. I w prawie 1000-letniej historii cesarstwa rzymskiego po raz pierwszy wydaje edykt, na mocy którego wszyscy obywatele rzymscy mają złożyć ofiarę bożkom pogańskim. To w historii cesarstwa był pierwszy tego typu edykt, który obowiązywał na całym terenie cesarstwa. No i wiadomo, poganie mieli z tym najmniejszego problemu, żeby rzucić kadzidło, złożyć ofiary i pomodlić się o pomyślność cesarstwa, bo Decjusz chciał wrócić do potęgi cesarstwa sprzed kilku wieków, odwołując się do pogańskich bożków, bo niestety z zewnątrz już cesarstwo było atakowane. Od wewnątrz były problemy, patrycjusze się niezbyt dobrze prowadzili, kasa była pusta. No i chrześcijanie stanęli przed wyborem. Złożyć ofiarę, rzucić kadzidło, czy nie? Zarówno w Rzymie, jak i w Kartaginie i w innych miejscach były specjalne komisje, które tym, którzy składali ofiary, dawały zaświadczenie, że takaż ofiara została złożona. I niestety pojawiła się dość spora grupa chrześcijan, którzy złożyli ofiarę. Niektórzy wprost składali ofiarę, niektórzy tylko rzucali kadzidło, a niektórzy kupili sobie takie zaświadczenie. Człowiek potrafi. W tym czasie prześladowań ginie święty Fabian, papież w Rzymie w 250 roku. I kilka miesięcy później na stolicę Piotrową, już po zakończeniu prześladowań, papieżem zostaje Korneliusz, drugi patron dzisiejszego dnia. Ale pojawił się problem. Decjusz szybko umiera, ginie podczas walk. Tylko 2 lata był cesarzem. I pojawia się problem, co zrobić z tymi, którzy zdradzili, którzy rzucili, złożyli ofiarę bożkom pogańskim. Kościół staje przed problemem między Korneliuszem i Cyprianem. Dochodzi do korespondencji i znowu jest grupa radykałów, którzy mówią, nie wolno przyjmować tych, którzy zdradzili do wspólnoty. Natomiast i Cyprian, i Korneliusz decydują, że jest taka możliwość, ale po odbyciu odpowiednio długiej pokuty. Inaczej wyglądała ta pokuta dla tych, którzy kupili sobie zaświadczenie, inaczej dla tych, którzy rzucali tylko kadzidło, a inaczej dla tych, którzy składali ofiary bożkom pogańskim. Między Korneliuszem i Cyprianem dochodzi do bardzo ożywionej korespondencji. Zwłaszcza Cyprian pisze, zachowało się wiele jego listów, wiele jego traktatów, dlatego że on jest przekonany o jedności Kościoła. Jest przekonany o tym, że to właśnie Piotr jest tym fundamentem, na którym zbudowany jest Kościół. Jeden z traktatów o jedności Kościoła świętego Cypriana zawiera między innymi takie zdania. Kto porzuca katedrę Piotrową, na której wsparty jest Kościół, łudzi się, że pozostaje w Kościele. Nie może mieć Boga za Ojca ten, kto matką, dla kogo matką nie jest Kościół. A dalej, niezbywalną, znamienną cechą Kościoła jest jedność symbolizowana przez tunikę Chrystusową bez szwów. Jedność, która, jak mówi, znajduje swój fundament w Piotrze, a swoje doskonałe urzeczywistnienie w Eucharystii. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że w tej kolekcie, modlitwie na początku modliliśmy się, abyśmy wytrwale dążyli do jedności Kościoła. Bo niestety w Rzymie w czasach Korneliusza, gdy Korneliusz został wybrany, też pojawiła się grupa ludzi, którzy wybrali antypapieża. Więc bardzo trudna sytuacja taka wewnętrzna Kościoła. Napięcia zarówno w Kartaginie, jak i w Rzymie, a równocześnie prześladowania z zewnątrz. W 252 roku wybucha epidemia na terenie całego cesarstwa. No i trzeba znaleźć winnego. I oskarżenie pada na chrześcijan. Ofiarą prześladowań staje się Korneliusz. Zostaje wygnany z Rzymu, umiera na wygnaniu. Ale Cyprian, pisząc o nim, mówi, że jest męczennikiem, dlatego czcimy go jako męczennika. Natomiast w Kartaginie znowu atak jest na Cypriana. Niektórzy poganie krzyczą Cypriana lwom, oddać go lwom, rzucić go lwom. Ale on podejmuje bardzo intensywną działalność, pomoc, taką charytatywną. Między innymi zbiera bardzo dużo pieniędzy, aby wykupić chrześcijan, żołnierzy, którzy znaleźli się w niewoli podczas jednej z walk z barbarzyńcami. Następcą Decjusza zostaje Walerian, kolejny cesarz, który początkowo jest pozytywnie nastawiony do chrześcijan, a później w 257 roku wydaje dekret, który jest skierowany przede wszystkim przeciwko hierarchii. I w tym dekrecie jest tak napisane: każdy, kto nie złoży ofiary pogańskim bożkom, jest skazany na wygnanie. A gdyby któryś z kapłanów czy biskupów sprawował liturgię albo gromadził chrześcijan, ma być skazany na śmierć. I Cyprian mówi, nie złożę ofiary. I znowu musi uciekać. Kolejny raz z Kartaginy wraca po roku ze świadomością, że dekret Waleriana został jeszcze bardziej zradykalizowany. Po roku Walerian napisał, że każdy, kto nie złoży ofiary, będzie skazany na śmierć. I Cyprian zostaje aresztowany i zachowały się akta przesłuchania, które są w brewiarzu jako jedno z czytań na dzień dzisiejszy. I ja może przeczytam fragment. Galeriusz, który sądzi Cypriana, stawia pytanie, czy to ty podałeś się za przywódcę ludzi, którzy wyznają bezbożne nauki? A biskup Cyprian odpowiada, tak, to ja. Galeriusz, najczcigodniejsi cesarze rozkazali ci złożyć ofiary. Biskup Cyprian odpowiedział, nie zrobię tego. Galeriusz, zastanów się dobrze. Biskup Cyprian odrzekł, czyń, co ci polecono. W rzeczy tak słusznej nie potrzeba się zastanawiać. Zapada wyrok. Postanawiamy, aby Cyprian został ścięty mieczem. Wtedy biskup odpowiedział, Bogu niech będą dzięki. Wspólnota chrześcijan, która była zgromadzona na sądzie, woła, my także chcemy umrzeć razem z nim. Mężczyzna radykalny, to jest dzisiaj temat dzisiejszego spotkania. Ale też jak popatrzymy na dzisiejszą Ewangelię, to jaki zarzut Pan Jezus stawia pokoleniu, które go słuchało? Właśnie zarzut letniości. Porównuje ich do dzieci, które były na placu jakimś tam targowym, gdzie to dzieci się bawiły. I jedna grupa mówi, no to zabawmy się wesele. A druga mówi, nie. No to może zabawmy się w pogrzeb. A ci znowu, nie. Jest taka grupa chrześcijan, którym ciągle coś nie pasuje. Organista nie taki, ksiądz w kościele nie taki. Przykazania może by trzeba zmienić. Cyprian, Korneliusz, to są przykłady postawy wierności, konsekwencji, zdecydowania. Jak opowiedzieli się za Chrystusem, to gotowi są nawet oddać życie. To jest skarb największy, wartość największa. Nasza wiara, miłość do Boga, nasze zbawienie nie ma ważniejszej sprawy. Prośmy za ich wstawiennictwem o taką moc ducha dla nas wszystkich. Amen.